Świetnie. Słuchajcie, no jest to bardzo duże wyzwanie, ponieważ ja nawet nie byłem świadomy, kiedy umawialiśmy się na to. Oj, niestety coś ten pulpit chyba mnie nie rozumie. No właśnie, to może lepsze. W każdym razie nie byłem świadomy, że to nie tylko jest nagrywane, ale że jest wręcz transmitowane, ale myślę, no chwała Bogu. I także cieszę się również z każdej osoby, która teraz tam w sieci ogląda. Także witam serdecznie wszystkich was, którzy tutaj jesteście, no i wszystkich tych, którzy tam są w sieci, jak tak... No po prostu bardzo, bardzo się cieszę z tej możliwości. Może tak, zanim przejdę do przedstawienia się, to też chciałbym skorzystać z możliwości, że tutaj mam mikrofon. Mam nadzieję, że nie będą nasi gospodarze mieli mi tego za złe, ale chciałem powiedzieć jeszcze o dwóch sprawach, które jakby łączą się z naszym tematem władzy mężczyzny, to znaczy z tematem naszej władzy nad tym, co posiadamy, władzy nad tym, co możemy zrobić, jakimi środkami dysponujemy, czy w dziedzinie finansowej, czy w dziedzinie posiadanych jakichś dóbr trwałych, czy w dziedzinie naszego czasu. Mianowicie w tej chwili są, nie wiem, czy ten temat był tutaj poruszany kiedyś, dosyć świeża sprawa. Pierwsza sprawa to jest sprawa modlitwy na temat Azji Bibi, pakistańskiej chrześcijanki. Pewnie na ten temat w Gościu Niedzielnym niedawno czytaliście. Niedawno został wydany film dokumentalny o niej. Ja przywiozłem kilka egzemplarzy, po prostu przekażę Andrzejowi do jak najlepszego wykorzystania tutaj u was właśnie na wspólnocie. A druga sprawa, że też w tej chwili toczy się walka o życie chrześcijan z Syrii. Tam jest tak, że po prostu państwo islamskie coraz większe zagarnia tereny. Niestety w większości przypadków ono zagarnia większe tereny, chociaż są też obszary, gdzie ono było wypierane. W każdym razie jest duża grupa, około 300 chrześcijańskich rodzin w Syrii, którzy żyją w tej chwili no około 5 kilometrów od frontu. Jeśli ten front przejdzie do nich, to praktycznie większość z nich zostanie wymordowana. Jest inicjatywa w Polsce, to się nazywa Fundacja Estera. Oni pertraktują z rządem, aby rząd zezwolił na sprowadzenie do Polski tych kilkuset rodzin z Syrii, a jednocześnie też szukają wszelkich środowisk ludzi, którzy będą mogli pomóc, żeby przynajmniej przez rok tamtymi właśnie chrześcijanami się zająć, jakoś im po prostu pomóc tutaj się zaaklimatyzować. Natomiast rzeczywiście tam z tego, co czytałem, no bo ta sprawa pomału się podnosi w mediach, to ci ludzie w Syrii mówią, że praktycznie jeśli to nie będzie załatwione w ciągu najbliższych miesięcy, to w lipcu mogą już nie żyć, bo po prostu ci z państwa islamskiego ich tam wymordują. Więc też... chciałem wam rzucić to hasło. Fundacja Estera, tam możecie zobaczyć i zastanowić się również, co ja mogę, mając w tym obszarze, gdzie ja mam władzę nad właśnie swoim czasem, zasobami, co mogę zrobić, czy może władzę nad tym, kogo znam i gdzie mogę to dalej przekazać, co mogę zrobić, żeby tamtym chrześcijanom pomóc. Bo to rzeczywiście jest sprawa zupełnie krytyczna i jak wiemy, no tam straszne rzeczy się dzieją, niewyobrażalne. Dobrze, to teraz już do samego przedstawienia się w sensie ścisłym. Zobaczymy tak, okej. Może troszkę byśmy to, ja nie wiem, zmniejszyli to światło, żeby bardziej ekran był widoczny, co? O, chyba teraz, co? No teraz będzie chyba lepiej, tak? Okej, no tak, tutaj... Rodzina moja, wspaniała żona, nie mogę jej teraz pozdrowić, ona sama teraz jedzie autobusem, bo dzisiaj miała obowiązki też w innym mieście, ale i nasze dzieci, Magdalena nasza pierworodna, Daniel średni, Ireneusz nasz najmłodszy, Daniel to jest ten najwyższy, Nasz syn Daniel 2 lata temu sam już założył rodzinę, właśnie nasza synowa. Naprawdę i coś, co jest dla mnie olbrzymią radością, właściwie no, chyba największą radością, jaka może być w życiu, to to, że dzieci służą Bogu, że żyją w przyjaźni z Bogiem, żyją w bliskości. My prowadzimy z żoną od ponad 20 lat organizację pozarządową Fundacja Misja Służby Rodzinie, która jest częścią Family Life Mission, międzynarodowej organizacji założonej przez Waltera Ingrid Trobisz. To byli, nie wiem, czy ktoś z was słyszał nazwisko Trobiszów kiedyś. No troszkę widzę właśnie te osoby, które już są być może bardziej w wieku zbliżonym do mnie niż do najmłodszych tutaj. To zdjęcie pochodzi z początku lat 50., kiedy Trobiszowie pobrali się i pojechali jako misjonarze do Kamerunu. Walter był pastorem luterańskim, ona była położną i oni pojechali służyć tam w lata 50. w Afryce. To cywilizacyjnie inaczej wyglądało niż teraz. I służyć pod każdym względem. I służyć od strony duchowej i głosić Ewangelię, i służyć od strony nauki, higieny, od strony wszelkiej innej. Natomiast coś, co się bardzo tam urodziło w Afryce z ich pracy, to był dorobek dotyczący rodziny, biblijnego modelu małżeństwa i rodziny. Stąd zaczęły powstawać ich książki i potem również szereg ich książek jest w Polsce wydawanych. No i właśnie ta organizacja Family Life Mission w kilkunastu krajach na świecie istnieje. To jest zdjęcie sprzed kilku lat, kiedy Ingrid Trobisz po raz ostatni była w Polsce pół roku przed swoją śmiercią. Było ostatnie spotkanie z nią. Naprawdę też do końca służyła Panu. Ona wcześniej, Walter zmarł znacznie wcześniej, ponad 20 lat wcześniej. Natomiast ona po 20 latach wdowieństwa wyszła ponownie za mąż, za wdowca. Jeszcze 8 lat razem byli małżeństwem i też cały czas służyli Bogu. I kilka migawek ze spotkań. Między innymi jedną z rzeczy, którą prowadzimy, to właśnie Klub Twórczych Matek i Ojców. Kiedyś nazywaliśmy to Klub Twórczych Matek, ale zobaczyliśmy, że tą formuła trochę jest myląca, że ojcowie tak samo tutaj powinni mieć swój udział. Chociaż pewne spotkania dla ojców, dla mężczyzn zawsze też prowadziliśmy, również seminaria dla tatusiów i synków, na przykład szereg razy. Natomiast widzimy, że te wyzwania czasów są takie, że coraz bardziej potrzeba właśnie widzieć rodzinę jako całość. Jeszcze migawki z letnich warsztatów i kilka migawek dotyczących książek, które z żoną pisaliśmy. Część z tych książek jest tam dostępna przy wyjściu, także zapraszam. I chyba tyle tytułem przedstawienia i już zaczniemy. Ile mniej więcej czasu tutaj? Co? No nie wiem, tak 2,5 godziny? No właśnie, okej, okay. Dobra, no. No, okej. Okay. Okej, okay, kochani, jeszcze tylko zanim przejdziemy do tematu, to jeszcze chciałem się cokolwiek o was tutaj dowiedzieć. Może tak, po pierwsze, ilu z was jest kawalerami? Okej, okay, dobrze. Rozumiem, że zasadniczo reszta jest żonatych, tak? Czyli to może jeszcze bym tak zobaczył optycznie, to żonaci teraz proszę o rękę do góry. Jednak mamy większość. Tak, ile z was już posiada dzieci swoje? Okej. A jeszcze z tych, którzy są kawalerami, ilu z was jest już na własnym utrzymaniu? Wiem, że część jeszcze uczy się, czy studiuje i może jeszcze nie być. No właśnie. I ten temat, władza mężczyzny w praktycznej realizacji będzie w bardzo dużej mierze zależeć od tego, na jakim etapie życia jesteśmy. I właśnie od tego, jak funkcjonujemy w rodzinie, jakie mamy pola autorytetu. I jeśli mówimy o władzy, to właściwie, można powiedzieć, kojarzą się z tym cztery takie podstawowe pojęcia. Po pierwsze, władza ma jakiś zakres, czyli dotyczy to, że to są konkretne osoby, czy to jest instytucja, czy to jest terytorium. Po drugie, że władza w swoim zamyśle ma być służbą dla dobra podopiecznych. I wiemy, że jeśli chodzi o władzę, to z tym punktem bywa różnie w praktyce. Jest niestety na świecie szereg niewłaściwych przykładów sprawowania władzy. Na świecie szeroko pojętym, myślę, Polskę też możemy tutaj zaliczyć. I to w skali makro, w skali mikro, gdzie celem osoby, która posiada władzę jakąś, niekoniecznie jest służba i dobro podopiecznych, a bardziej dobro własne. I dlatego teraz ważną rzeczą jest, że trzeci punkt kojarzący się z pojęciem władzy to jest poświęcenie. Czyli jeśli chcemy we właściwy, tak jak to jest przez Boga zaplanowany sposób sprawować władzę, to będzie się to wiązać z poświęceniem. Niewłaściwe modele sprawowania władzy najczęściej ten punkt poświęcenie zamieniają na korzyści. Czyli ludzie chcą sprawować władzę, ponieważ z tego wynikają dla nich jakieś korzyści. I wreszcie czwarty aspekt władzy, taki z tych podstawowych, które od razu przychodzą do głowy, to jest odpowiedzialność. Odpowiedzialność przed Bogiem, przed ludźmi, przed instytucjami, skąd władza była nadana. I znowu, jeśli tak patrzymy, to przy niewłaściwym sprawowaniu władzy niestety zjawiskiem typowym jest również zaburzenie tego obszaru odpowiedzialności, że ludzie praktycznie często nie ponoszą odpowiedzialności za to, co robią, często nawet za rzeczy, które robią w kompletnie niewłaściwy sposób. I spróbujemy dalej dzisiaj o tej władzy dalej rozwinąć. Oczywiście wzorem osoby, która ma władzę, która tą władzę sprawowała, sprawuje nadal, jest Pan Jezus. I wiemy, że w teologii jest to sformułowane jako misja kapłańska, misja królewska, misja prorocka Jezusa. Wiemy, że jest napisane w Ewangelii. Na przykład to, że Jezus, kiedy w Ewangelii Mateusza pod koniec, w 28 rozdziale, mówi: dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. I stwierdza to jasno. Gdzie indziej również Ewangelie wspominają o tym, że władza, jaką Jezus otrzymał, z jednej strony wynikała z tego właśnie, że go Ojciec posłał, ale z drugiej strony wynikała z jego posłuszeństwa, że on wykonywał to, do czego został posłany. I na przykład w liście do Filipian w 2 rozdziale jest o tym bardzo wyraźnie napisane, że właśnie on nie myślał o sobie, ale o innych. I właśnie i potem jest napisane, że to dążenie niech was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie. Że on, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, by na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Więc ten 2 rozdział listu do Filipian to również jest tekst, który dla nas może być jednym z kluczowych, jeśli chodzi o temat władzy. I teraz zobaczmy, że te trzy aspekty misji Jezusa, właśnie kapłańska, królewska i prorocka, tworzą razem pewną całość, bo kapłańska to będzie reprezentowanie ludzi przed Bogiem i również jakby przyjmowanie od Boga to, co jest dla ludzi. To, co w liście do Tymoteusza mamy napisane, że jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Misja królewska, pasterska, no to będzie rządzenie i troszczenie się. Misja prorocka, nauczycielska, nauczanie nie tylko w sensie przekazywania wiedzy, ale nauczanie również w sensie przekazywania pewnej wizji, pewnego celu, pewnego zrozumienia. I teraz, jeśli popatrzymy, zapytamy się, jakie są źródła nadania władzy. Jeśli miałbyś się zastanowić, ty, tutaj słuchacz, odbiorca, mężczyzna, który słucha tutaj w sali, czy tam właśnie przez internet, czy kiedyś będzie z nagrania odsłuchiwać. Pozdrawiam wszystkich. Jeśli miałbyś się zastanawiać właściwie, czy ja mam jakąś władzę? Możesz się zastanawiać, a czy ja w ogóle mam jakąś władzę? A jeżeli już, to skąd? To powiem ci, masz władzę. Tak, masz władzę i są, można powiedzieć, trzy takie najważniejsze źródła nadawania władzy. I z władzą wiąże się też pojęcie autorytetu. I pierwszym źródłem jest pewien uniwersalny Boży porządek autorytetu. Mąż, żona i Pismo mówi, że mąż jest głową żony, mąż jest głową w domu, czyli to znaczy, że mąż ma pewną specyficzną władzę w małżeństwie, której nie ma żona. Do tego tematu jeszcze szerzej wrócimy. Może być szczegółowy, czyli czy autorytet rodzic dziecko. To jest pewien autorytet nadany przez Boga. Bóg mówi po prostu, że rodzice mają autorytet, że mają obowiązek wychowywać dzieci, a dzieci mają być rodzicom posłuszne. I możemy szukać jeszcze pewnych innych mechanizmów, gdzie jest ten właśnie autorytet uniwersalny nadany przez Boga. Następnie szczegółowy autorytet nadany przez Boga. Czyli jeśli jest pewna struktura autorytetu w parafii, w kościele, w parafii, we wspólnocie, w jakichś chrześcijańskich inicjatywach, ruchach, właśnie stowarzyszeniach, czy gdziekolwiek indziej, to wszelkie tego typu struktury muszą się mieścić w modelu, w pewnym zasadniczym modelu, jaki Bóg dał, i jest tam pewien szczegółowy autorytet, wtedy, że konkretne osoby mają nadany autorytet i mają i sprawują tam władzę. I oczywiście pamiętamy o tym, co było wcześniej. Jeśli masz jakąkolwiek władzę w jakiejkolwiek dziedzinie, to masz ją nie po to, żeby tobie było przyjemniej, nie po to, żeby z tego czerpać korzyści, ale po co? Po to, żeby zatroszczyć się o tych ludzi, o ten obszar, nad którym masz władzę, po to, żeby służyć. I po to, żeby w ten sposób ci, którzy są twoimi podopiecznymi, żeby oni mogli być błogosławieni, żeby im przez to działo się lepiej, niż gdyby ciebie nie było. To jest właśnie ten autorytet nadawany przez Boga. I teraz trzeci punkt, szczegółowy autorytet nadawany przez ludzi czy przez instytucje. I respektowanie takiego autorytetu wynika z Bożego Słowa. Liczymy, a też bardzo liczę, że właśnie te wybory prezydenckie w najbliższą niedzielę zakończą się tak, że będę mógł wewnętrznie cieszyć się w sercu z tego kandydata, który zostanie wybrany na prezydenta. I mamy szanować czy przełożonych w instytucji, czy uczniowie mają szanować nauczycieli, czy w różnych innych obszarach mamy szanować na przykład tych, którzy mają urzędy państwowe, szanować policję, ze względu na to, że są to pewne autorytety nadane przez ludzi czy instytucje, bądź instytucje w najszerszym zakresie państwo. I Pismo Święte również mówi o tym, że mamy szanować to, prawda? Mówi o tym, że list do Rzymian w 13 rozdziale, mówi o tym również Jezus na przykład w tych słowach, że oddajcie cesarzowi co cesarskie, a Bogu co należy do Boga. I tak a propos, to tu wchodzimy w jeszcze jeden aspekt, że jest pewna hierarchia władzy. hierarchia autorytetu. To znaczy, to co mamy w punkcie drugim, ten szczegółowy autorytet nadawany przez Boga nigdy nie będzie sprzeczny z autorytetem podstawowym. Natomiast autorytet wynikający z nadania ludzkiego nie może być sprzeczny z kolei ani z tym pierwszym, ani z tym drugim. Powiemy o tym później, ale w tej chwili coraz bardziej doświadczamy, że przez pewne ustawodawstwo państwo zaczyna ograniczać prawa rodziców. Łącznie z tą konwencją tak zwaną antyprzemocową, w gruncie rzeczy przynoszącą przemoc i wręcz otwierającą szeroko drzwi do przemocy. Niestety sformułowania, które tam są, po prostu one w istocie ograniczają prawa rodziców i stoją w sprzeczności z pewnym Bożym porządkiem. Jeżeli, tak jak mówiliśmy właśnie o sprawach prześladowanych chrześcijan, jeżeli gdzieś prawo państwowe zabrania modlić się do jedynego prawdziwego Boga, do Ojca, Syna i Ducha Świętego, do Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, to prawo jakby nie możemy go respektować, ponieważ ono jest sprzeczne z Bożym Słowem. To, co apostołowie powiedzieli w 4 rozdziale, kiedy zabroniono im przemawiać w imieniu Jezusa, zabroniono im głosić dobrą nowinę o tym, że Jezus jest Mesjaszem. I pamiętacie, co oni odpowiedzieli? Tak, że trzeba bardziej słuchać się Boga niż ludzi, więc możesz stawać w życiu również przed pewnymi dylematami, jak masz swoją władzę sprawować tak, żeby bardziej słuchać się Boga niż ludzi. I teraz jako mężczyzna stajesz przed różnymi obszarami autorytetu. Zobaczmy na tym slajdzie. Możesz być synem. Możesz być uczniem czy studentem. Też jest inny autorytet tam, gdzie się uczysz. Jesteś obywatelem. Sprawa autorytetu państwa nad tobą i również pewnych praw, jakie państwo tobie daje. O tym, jako możesz być mężem, ojcem, dziadkiem, kuzynem, pracownikiem czy pracodawcą. Kto z was jest tutaj pracownikiem najemnym, tak zwanym? Że pracuje u kogoś? Okej, okay. Dobra. A jest ktoś, kto zatrudnia ludzi? Jest pracodawcą? No właśnie. I tutaj już mamy jakby inne obszary, ale właśnie ten, który jest pracodawcą, w inny sposób musi widzieć te sprawy autorytetu, jakby od swojej pozycji realizować to, a ten, który jest pracownikiem, od swojej. Co jest ciekawe, że na przykład w pierwszym liście do Tymoteusza pod koniec jest napisane o tym, że jeżeli ktoś ma właśnie pracuje u kogoś wierzącego, to żeby go nie lekceważył z tego powodu, tylko żeby jak najlepiej pracował. Możesz być osobą publiczną. I to też jest jeszcze inna rola. I wreszcie coś, co też jest bardzo ważną myślą, o której czasami zapominamy, że również twoim obszarem władzy jest to, że masz władzę nad samym sobą. Tobie Bóg dał władzę nad samym sobą, abyś tą władzę jak najlepiej wykonywał. Słuchajcie, i od razu chcę jedną rzecz powiedzieć, być może powinienem był wcześniej powiedzieć, ale w każdym razie powiem teraz, kiedy właśnie modliłem się i przygotowywałem to spotkanie, jakby bardzo widziałem, że ja sam również potrzebuję zostać tutaj słuchaczem, że to, co głoszę do każdego z was, również głoszę do siebie, bo widzę, że zebranie tego tematu również i dla mnie samego jest pewnym materiałem do zrobienia pewnej weryfikacji, pewnego rachunku sumienia dotyczącego różnych dziedzin w życiu. Także pragnę, aby Boży Duch teraz tutaj właśnie, tak jak wcześniej modliliśmy, dawał namaszczenie, dawał prowadzenie i aby mówił do każdego z was i aby mówił jak także do mnie i abyśmy wszyscy mogli no po prostu mieć z tego korzyści, aby to przynosiło owoce. Czyli jeszcze raz podsumowując to, czyli ty jako mężczyzna funkcjonujesz w różnych obszarach i w każdym z tych obszarów masz różny autorytet i różny zakres władzy i również podlegasz władzy. I pamiętacie, że mamy także tą scenę, kiedy właśnie do Jezusa setnik mówi, że mówi właśnie o tej sprawie autorytetu, że on mówi swoim żołnierzom, i ma nad nimi władzę, ale sam też podlega władzy. A on mówi to, żeby co zilustrować, że widzi to, że Jezus jest poddany władzy Ojca i że autorytet Jezusa w jego życiu i władza, jaką Jezus otrzymał, wynika z tego, że sam jest poddany autorytetowi nad nim. Teraz Księga Przysłów, 31 rozdział. Pierwsze 9 wersetów. Bardzo zachęcam was do tego, żeby sobie te pewne rzeczy dzisiaj wynotować, zebrać i również w przyszłości do tego wracać. Początek 31 rozdziału Księgi Przysłów, tak zwane słowa Lemuela albo nauki Lemuela. To jest położone w piśmie tuż przed poematem o dzielnej niewieście, który to poemat o dzielnej niewieście kończy Księgę Przysłów. Natomiast co my tutaj mamy napisane? Otóż to są słowa do króla, których uczy go jego matka. I te, ona mówi do niego, do swojego syna w perspektywie tego, że on jest królem. I kiedyś bardzo naprawdę poruszyło nasze serce. O ile pamiętam dobrze, to kilka lat temu moja żona w czasie modlitwy dostała właśnie takie słowo prorocze nauki Lemuela. Sięgnęliśmy, zaczęliśmy to czytać i rzeczywiście Pan Bóg do nas mówił przez to słowo. I zobaczmy parę rzeczy, które tutaj jest powiedziane. Nie oddawaj kobietom swojej mocy ni rządów twych tym, które gubią królów. Jedną z rzeczy, które czasami niszczą powołanie mężczyzny i również niszczyły władzę mężczyzny, to było niewłaściwe podejście do spraw męsko-damskich. Łącznie z tym, że wiemy, jak Salomon skończył. Kiedy potem budował posąg obcym bożkom, to jest... Sami do tego fragmentu zajrzyjcie, już nie będę tego rozwijał. Nie dla królów Lemuelu, nie dla królów picie wina, ani dla władców pożądanie sycery, by pijąc praw nie zapomnieli, nie zaniedbali prawa ubogich. I o czym mówią te wersety 4 i 5? Że jeżeli ty, mając władzę w jakimś obszarze, skoncentrujesz się na swoich własnych przyjemnościach, skoncentrujesz się na tym, żeby tobie było dobrze, to zapominasz praw ubogich. Zapominasz wtedy troski o tych, którzy są twoimi podopiecznymi. Czyli przypuśćmy klasyczny przykład mężczyzn praktycznie nieobecnych w domu, czy nieobecnych fizycznie, bądź nieobecnych psychicznie. Że kiedy mężczyzna wraca, czyta gazetę, ogląda telewizję i właściwie jest oderwany. Czy na przykład takich, którzy nie dbają wystarczająco o to, żeby zapewnić środki do utrzymania rodzinie, albo nawet tych środków byłoby wystarczająco, ale wydają je w sposób właśnie na własne przyjemności bądź nawet nałogi i potem rodzina cierpi. I potem 8 werset. Ty usta otwórz dla niemych, na sąd dla godnych litości. Rządź uczciwie i usta swe otwórz, obroń uciemiężonych i biednych. Czyli powołaniem władzy mężczyzny jest to, żeby ująć się za tymi, którzy są niemi, którzy są godni litości, którzy są uciemiężeni, którzy są biedni. Czyli ci, którzy nie są w stanie sami poradzić sobie z życiem, którzy potrzebują pomocy, to właśnie to jest powołanie. Również, dlatego jeszcze raz mówię, pewnym praktycznym zastosowaniem tego to może być z jednej strony właśnie do czego zachęcam, żeby zobaczyć na właśnie sprawę AsiaBibi.org, na tej stronie sprawę petycji na Citizen Go do rządu pakistańskiego, jej uwolnienie. I to jest coś, co każdy z nas może zrobić, żeby ująć się. Pamiętaj, jak list do Hebrajczyków mówi, pamiętajcie o tych, którzy są w więzieniu, czy pomyśleć, co ja mogę zrobić, żeby pomóc właśnie, aby ci Syryjczycy, którym grozi śmierć już niedługo, mogli być uratowani stamtąd. Czyli księga, ja myślę, że to coś takiego może być mottem dla ciebie, możesz to wywiesić sobie nawet gdzieś na komputerze, gdzieś w jakimś innym miejscu, aby to było czymś do studiowania. Właśnie motywacje i cele rządzenia. Po co jest władza? Po to, żeby się zatroszczyć o innych. Nie po to, żeby mieć własną przyjemność. Nie po to, żeby być bezkarnym. I rozumiemy, że jeśli jest taka sytuacja, że pewne osoby w naszym kraju w ciągu ostatnich lat popełniały ewidentne przestępstwa, a nic im się nie działo, nawet jeśli zostali nagrani i potem okazuje się, że do więzienia trafia ten, który ścigał przestępstwa, a ci, którzy je popełniali, zostają uniewinnieni, to nie jest dobry model sprawowania władzy. To jest wtedy nadużycie władzy. Natomiast my nie tyle mamy też jakby krytykować to, co jest na zewnątrz. Możemy wypowiadać się szczególnie, kiedy głosujemy we wszelkich wyborach. Natomiast zaczynać od siebie. Dlatego bardzo zwracam uwagę każdego z was na ten fragment z Księgi Przysłów. I teraz jeszcze przegląd kilku innych ważnych tekstów biblijnych. Pierwszy list do Koryntian 11:3 mówi: głową każdego mężczyzny jest Chrystus, mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa Bóg. I mówi o pewnej strukturze autorytetu. Ta struktura jest nienegocjowalna. Jeśli jesteś mężczyzną i masz żonę, to jesteś głową kobiety. Niezależnie od tego, czy masz żonę, czy nie, twoją głową jest Chrystus, a głową Chrystusa Bóg. Jest to pewna struktura autorytetu, którą potrzebujemy uznać i w naszym praktycznym życiu jak najlepiej starać się to realizować. Teraz bardzo ważny jest fragment z listu do Efezjan z 5 rozdziału, który mówi o, zaczyna się od słów: bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. W sumie to zdanie nie musi dotyczyć tylko męża i żony, ono może mieć również szerszy wydźwięk, jeśli chodzi o funkcjonowanie jakby w danej gminie chrześcijańskiej, tak jak to w tamtych czasach było. Oczywiście małżeństwa też będzie dotyczyć i potem ulubiony fragment mężczyzn, który wszyscy mężczyźni bardzo lubią. Żony niechaj będą poddane swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. On zbawca ciała, lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom we wszystkich. No i oczywiście na ogół mężczyźni, kiedy to czytają, to mają miód na sercu i są zachwyceni. I najchętniej by to wywiesili jak największymi literami w domu, żonie, w każdym pomieszczeniu, żeby na pewno do niej to trafiło. I najchętniej by codziennie jeszcze robili żonie wykład: żono, pamiętaj, co jest napisane w 5 rozdziale listu do Efezjan i czy to na pewno dobrze wypełniasz. No, słuchajcie, to nie do końca tak powinno być. Bo właśnie na to mamy spojrzeć w świetle tego, co mówiliśmy wcześniej, że jeżeli żona ma być poddana mężowi, to nie po to, żeby mąż mógł właśnie z tego czerpać korzyści niczym nie pohamowanej władzy i po prostu się jakoś tam wyżywać i realizować swoje ambicje, tylko po to, żeby o nią się troszczyć. Jakiś czas temu w czasopiśmie Zbliżenia natrafiliśmy na artykuł księdza Jana Jędraszka Żony, bądźcie uległe mężom. Bardzo ciekawy tekst, też zachęcam do przeczytania, bo on jest a propos właśnie autorytetu i odpowiedzialności w rodzinie. I między innymi on zwraca uwagę na ten aspekt, że właśnie to żony niechaj będą poddane, to ma znacznie szerszy wymiar niż tylko posłuszeństwo. I że w ogóle nie chodzi tu o jakby takie ostre, brutalne egzekwowanie posłuszeństwa żony wobec wszystkiego, co mąż wymyśli, tylko że chodzi o troskę męża i o to, że żona poddaje się jego miłości i jego trosce, ponieważ wie, że trafiła w dobre ręce i tam będzie bezpieczna. I jakby do dalszej lektury tego to już, czyli oddaje się pod opiekę męża. Że to jest, nie oddaje, poddaje się pod jakąś właśnie władzę tyrana, dyktatora, tylko poddaje się pod opiekę męża, któremu Bóg dał ten autorytet i któremu Bóg dał z kolei obdarowania, aby tą rolę spełniał, w miłości. I zresztą dalej we fragmencie mamy, że właśnie mężowie mają miłować żony, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. Jezus przyszedł po to, żeby wydać samego siebie za nas. Nie po to, żeby zrobić sobie dwór luksusowy i prawda, żeby wszyscy go obsługiwali, tylko żeby wydać samego siebie. I to jest dla nas wzór tego przywództwa, jakie mamy spełniać. Więc w podsumowaniu tekst mówi, każdy z was niech miłuje swoją żonę jak siebie samego, a żona niechaj się odnosi ze czcią do swojego męża. I z tego Bóg będzie żony rozliczać. Teraz trzy dalsze fragmenty biblijne mówiące na temat władzy mężczyzny. Mężowie, 1 Piotra 3,7. Podobnie mężowie we wspólnym pożyciu, liczcie się rozumnie ze słabszym ciałem kobiecym. Daszcie żony czcią jako te, które są razem z wami dziedzicami łaski, to jest życia, aby nie stawiać przeszkód waszym modlitwom. Co masz robić jako mąż? Co ja mam robić jako mąż? Mam liczyć się rozumnie ze słabszym ciałem kobiecym? Również z tym, jaka żona jest, jakie ona ma ograniczenia, nawet jeśli pewne jej cechy mogą niekoniecznie być dla mnie bardzo wygodne. I jednocześnie mam ją darzyć czcią i mam widzieć w niej dziedziczkę łaski. A na koniec Bóg daje tu bardzo poważnego haka. Bo o czym ten werset mówi? Że jeżeli ty jako mąż źle traktujesz żonę, to co z tego wynika w rzeczywistości duchowej? Stawiasz przeszkody swoim modlitwom. Czyli modlitwy, jakie zanosisz do Boga, napotykają na przeszkodę, bo jakby Bóg mówi, słuchaj, zanim ty będziesz chciał ze mną rozmawiać, to najpierw idź i załatw te sprawy, które masz tutaj między tobą a żoną. Bo tam jest coś, czego jeszcze nie uporządkowałeś. List do Kolosan, 3, wersety 19-21. Mężowie, miłujcie żony, nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkich, bo to jest miłe w Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha. Mężowie, miłujcie żony, nie bądźcie dla nich przykrymi. Przypomina mi się, kilkanaście lat temu mieliśmy takie spotkanie dla mężczyzn. Zebrało nas się 16. Robiliśmy zestawienie cech. Wzięliśmy z pierwszego listu Tymoteusza cechy mężczyzny, potem z listu do Tytusa cechy mężczyzny. Wzięliśmy właśnie list do Efezjan, ten piąty rozdział, wzięliśmy ten list, pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, wzięliśmy list do Kolosan, trzeci rozdział i zrobiliśmy taką listę cech, kilkunastu. I ja potem poprosiłem, żeby każdy z nas, jak już zrobiliśmy tą listę cech, jakby tego Bożego modelu mężczyzny, żeby każdy zaznaczył, który punkt jest dla niego największym problemem. Słuchajcie, było nas 16 i byliśmy zaskoczeni. Wszystkich z 16 zaznaczyli ten sam punkt. Że największym problemem jest to, żeby nie być przykrym dla żony. To byli generalnie naprawdę mężczyźni nawróceni, żyjący z Bogiem, a jednak każdy widział. Znaczy, ja też byłem pośród tych 16. I to jest cały czas dziedzina, w której pokonuję siebie i myślę, że bardzo od tamtego czasu też uświadomienia sobie tego, jeśli chodzi o, tak powiem, średnią funkcjonowania, to zdecydowanie tutaj Pan Bóg zmieniał moje serce. Ja też jakby walczyłem czasami, można powiedzieć, jakby czepiając się pazurami ściany, tak jak tutaj ciężko walcząc i przekraczając siebie, ale przynosiło to owoce. I do tego jesteś powołany, że czasami trzeba przekraczać siebie. I to jest możliwe. Mi się to udawało, że tak jakby te sytuacje takie są coraz rzadsze i coraz szybciej rozwiązywane. Te wersety z Kolosan mówią jeszcze o autorytecie nad dziećmi, o władzy nad dziećmi. I zobaczmy, one mówią o tym, że autorytet rodziców nad dziećmi jest taki, że ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha, czyli dzieci mają być wychowywane w taki sposób, żeby ich godność ludzka nie była łamana, nie była zagrożona, żeby nie czuły się niszczone. Natomiast z kolei do dzieci jest wyraźnie napisane, bądźcie posłuszne rodzicom. Prawie każda współczesna teoria wychowania ze świata pochodząca mówi, że absolutnie posłuszeństwo jest nadużyciem i w żadnym wypadku nie można wymagać posłuszeństwa. Wręcz w niektórych krajach domaganie się od dziecka posłuszeństwa jest karalne, czasami nawet zabraniem praw rodzicielskich. To jest jakby jeszcze inny rodzaj wyzwania. I list do Efezjan w 6 rozdziale rozwija ten temat o posłuszeństwie. Natomiast właśnie mówi: ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je stosując karcenie i napominanie pańskie. Czyli mamy obowiązek sprawować władzę nad dziećmi. Czyli jeśli ty jako mężczyzna masz dzieci, masz władzę nad nimi nadaną przez Boga i masz obowiązek tą władzę sprawować. I za to jesteś odpowiedzialny przed Bogiem. Ale co mówi na temat sprawowania tej władzy? Po pierwsze mówi: wychowujcie je. Wychowujcie je. W związku z tym od razu możemy powiedzieć, że wszelkie teorie wychowania bezstresowego typu dziecko się samo wychowa i tak dalej są nieprawdziwe, są sprzeczne ze Słowem Bożym. Stosując karcenie i napominanie pańskie, czyli mamy dzieci napominać, mamy dzieci karcić, ale w sposób pański, czyli patrząc na Boga, jak Bóg się do nas odnosi i to ma być dla nas wzorem. To nie mają być wybuchy gniewu, to nie mają być wybuchy złości i potem i robienie w gniewie rzeczy, których byśmy nie zrobili normalnie, panując nad sobą. Nic z tego. ale karcenie i napominanie pańskie i właśnie nie pobudzajcie do gniewu. Jeszcze raz, to nie pobudzanie do gniewu chodzi o po prostu to, żeby dziecko czuło się szanowane, że jego godność jest szanowana. To nie chodzi o pobudzanie do gniewu, że twoje dziecko w supermarkecie chce koniecznie tam, gdzie wykładają przy kasie jakieś słodycze i że ono chce lizaki czy tam coś innego, prawda, co mu tam pod nos podstawią i że jak ty nie zgodzisz się, żeby mu kupić, ono dostanie histerii. To nie o takie pobudzanie do gniewu chodzi. To chodzi o coś, co jest związane z głębokim poczuciem godności. Czyli na przykład nadużywaniem władzy będzie to, że jeśli dziecko o coś nas pyta, mówimy na przykład, powiedzmy, mówimy dziecku, że trzeba zachowywać przepisy. Mój przyjaciel bliski coś takiego przeżył właśnie, kiedy jego pierworodny syn miał tam około 3 czy 4 lat. Właśnie jechał z nim i tamten się pyta, a co to znaczy ten znak tutaj 70 w kółeczku? No on mówi, że tu jest prędkość ograniczona do 70. A syn mówi, a dlaczego ty jedziesz 90? I wtedy on sobie coś uświadomił, że jeśli uczy, jeśli sam nie będzie dawać dobrego wzoru swojemu synowi poszanowania prawa, to jak ma oczekiwać, że tamten będzie szanować? I ten mój przyjaciel wtedy nawrócił się z przekraczania prędkości. Natomiast również znamy sytuację, kiedy na tego typu pytanie mój rodzic reaguje, co ty, gówniarzu, będziesz mnie pouczać? Jak ci jeszcze mi nie próbuj czegoś takiego gadać, bo ci nogi z tyłka powyrywam. Albo jeśli dziecko usłyszy słowa, co wolno wojewodzie, to są rzeczy, które łamią, pobudzają do gniewu czy łamią ducha. Właśnie tego typu rzeczy mamy unikać, bo to będzie nadużywanie władzy. Okej, idziemy dalej. Za dużo. Dobrze, tutaj. Coś, czego powinniśmy być świadomi, taka na temat psychologii rozwojowej. W rozwoju człowieka osobista dojrzałość wiąże się z tym, że u człowieka zmieniają się motywacje i wartości. Czyli kiedy rodzi się malutki niemowlaczek, on ma motywację popędową. Czyli jeżeli jest głodny, to co robi? Po prostu, tak, więc mówi, mamusiu, ja bardzo przepraszam, czy mogłabyś mi dać piersi? Ale jeśli jesteś bardzo zmęczona, to ja poczekam. Czy tak mówi mały niemowlaczek? Tak, po prostu włącza syrenę i tak długo dopomina się i zgłasza, że jest głodny, aż dostanie. Jeśli zrobi wielką kupę i leży w tej kupie i go pali, ta kupa, to co robi? Myśli sobie, nie, teraz rodzice muszą odpocząć, bo oni są zmęczeni, to ja poczekam ze zgłoszeniem tego. Nie myśli w ten sposób, tylko po prostu zgłasza to. I to jest początek życia, czyli motywacja popędowa. Coś się dzieje, więc ja muszę natychmiast zrobić coś, co to napięcie zredukuje, bo jest mi źle, bo jestem głodny, bo jest coś tak i tak dalej. Kiedy człowiek się dalej rozwija i zaczyna coś rozumieć ze świata, to następnym poziomem motywacji jest motywacja emocjonalna. Człowiek zaczyna zauważać, że są rzeczy, które sprawiają przyjemność i są rzeczy, które są trudne. I pewnie każdy z was też pamięta. Pamiętasz z dzieciństwa różne rzeczy, których bardzo chciałeś i starałeś się tego jak najwięcej uzyskać oraz różne rzeczy, których unikałeś. No na przykład mogłeś starać się właśnie jak najwięcej czekolady uzyskać czy jakichś innych słodyczy, a zdecydowanie unikać na przykład czegoś takiego jak zrobienie porządku we własnym pokoju, jak zabawki są porozrzucane. Motywacja emocjonalna, czyli chcemy tego, staramy się tego o to, co dostarcza przyjemności, a unikamy tego, co jest przykre. próbujemy jak najmniejszym kosztem zdobywać jak najlepsze oceny w szkole. Jak najmniej się uczyć, a mieć jak najlepsze oceny. Więc czasami wtedy młodzi ludzie posuwają się do tego, że ściągają czy w jakiś inny sposób oszukują. Typową fazą funkcjonowania na tym poziomie emocjonalnym to jest faza, powiedzmy, gimnazjum. To najbardziej się wtedy uwidacznia, czyli tego wieku gimnazjalnego, 13-16. I niestety problem jest w tym, że niektórzy mężczyźni, a czasami okazuje się, że nawet dość wielu mężczyzn, mimo że wyrastają z wieku gimnazjalnego, to nie wyrastają z tego etapu rozwoju. I funkcjonują potem w życiu dalej tak, na przykład traktując w ten sposób dziewczyny, mając jakieś właśnie przygody miłosne i myślą na zasadzie, nie muszę kupować krowy, żeby mieć mleko. Myślą, jak tutaj się ustawić, żeby najmniej pracować, a najwięcej mieć z tego i tak dalej, i tak dalej. Trzeci poziom. Żeby człowiek był dojrzały, to potrzebuje przejść do trzeciego poziomu, kiedy motywacja jest poznawcza, a wartością to, co jest źródłem sensu, to, co jest dobre, kiedy rozróżnia się, że coś jest dobre bądź złe, że to ma jakiś sens. I wtedy zaczynamy właśnie poznawcza, bo wtedy zaczynamy poznawać, zastanawiać się. Nie tylko pytamy, czy to będzie dla mnie przyjemne, czyli na przykład chciałbym zaciągnąć dziewczynę do łóżka, bo to będzie przyjemne, ale pytam się, jaka jest wartość, jaki to ma sens. I odkrywam, bardzo dużą wartość i bardzo głęboki sens ma czekanie do ślubu. Ponieważ jeśli poczekam do ślubu i wejdę w małżeństwo czysty, skarb, który z tego wyniknie, będzie o wiele więcej warty niż krótkotrwała przyjemność, którą teraz mam. A co więcej, ta krótkotrwała przyjemność tak naprawdę zasiewa we mnie, już niszczy we mnie pewne rzeczy, zasiewa we mnie pewną truciznę, z której potem będę musiał się jakoś odtruwać i w każdym razie będzie to pewna historia ciągnąca się za mną. I właśnie, żeby przejść do tego etapu trzeciego w dojrzałości, to potrzeba przekraczać siebie. I to jest jedna z rzeczy koniecznych, abyśmy jako mężczyźni mogli dobrze realizować władzę. Przekraczać siebie w różnych dziedzinach. Skoro już mówiliśmy o sprawach, powiedzmy, tej seksualności, no to dojrzałością będzie respektowanie cyklu płodności i niepłodności. Właśnie to, że ja jako mężczyzna nie tylko patrzę na to, no dobrze, no jest ten cykl, czasami wolno, czasami nie wolno, to ja będę zgrzytać zębami i cierpieć i głowę popiołem posypywać, jak nie wolno. Jakoś tam doczekam, może nie umrę do czasu, kiedy znowu będzie wolno. Nie, inaczej. Widzę wartość tego i skarb, że dzięki temu, że jako małżeństwo respektujemy naturalne planowanie rodziny, to jesteśmy błogosławieni. Żona jest błogosławiona, ponieważ nie bierze żadnych pigułek, żadnych tam jakichś środków plemnikobójczych czy jakichś innych świństw. Jesteśmy błogosławieni, bo mamy ze sobą bezpośrednio kontakt, nie mamy żadnej bariery, prawda, prezerwatywy, czegokolwiek innego. I co więcej, jeśli wiemy, że jesteśmy danego dnia płodni czy nie, to wtedy po prostu mamy również wolni od stresu jesteśmy. Nie musimy myśleć, czy ta cała jakaś aparatura taka czy inna ubezpładniająca na pewno dobrze zadziałała. Więc co robi mężczyzna właśnie dojrzały, który dobrze chce realizować władzę? Powie, żono, jedna z podstawowych rzeczy w naszej relacji to jest to, że będziemy obserwować cykl i ty się nie martw nigdy o mnie, czy ja wytrzymam do czasu, kiedy będzie znowu niepłodny, bo ja mam motywację, że ja nie chcę, że ja chcę, żebyśmy jako małżeństwo mieli jak największe błogosławieństwo. I choćbyś ty chciała, to ja w życiu bym się nie zgodził na jakiekolwiek środki antykoncepcyjne. Myślę, że to jest przykład w takiej dziedzinie właśnie na tą władzę mężczyzny. Bo czasami żony czują się przymuszone. Mówią, no, że ten mąż chodzi, tak patrzy, jęczy i po prostu no, no nie mają serca w ogóle tutaj odmówić, że on ma jeszcze czekać. Słuchajcie, to jest zupełnie błędna ścieżka. Największym błogosławieństwem jest to właśnie, żeby znaleźć takie rozwiązanie spraw płodności, dzięki któremu będziemy mieli pełnię zdrowia, życia w harmonii z Bożym planem, z Bożym porządkiem stworzenia i nie będziemy mieli stresów niepotrzebnych. To może też dotyczyć innych spraw, typu dojrzałości w dziedzinie finansowej. Masz władzę nad finansami, czyli na przykład to, jak gospodarujesz, kiedy przychodzi pensja. Masz władzę nad tymi pieniędzmi. Nie wiem, ilu z was w tym gronie w ogóle jest przekonanych do tematu oddawania dziesięciny Bogu. Ja jestem przekonany. Od około 20 lat to praktykujemy z żoną. Ale jakby to jest, więc to jest pierwsza sprawa. Nie chcę tego tematu rozwijać. Ale w każdym razie, więc dla nas osobiście pierwszą rzeczą jest właśnie oddanie dziesięciny Bogu z jakiegokolwiek dochodu. Natomiast z drugiej strony, jakby generalnie patrząc już tak od strony ściśle świeckiej, czy mając właśnie pieniądze, najpierw dbasz o to, żeby zapłacić za zobowiązania, jakie są na pewno, typu czynsz, typu jakaś rata czegoś tam kredytu czy cokolwiek innego, a potem patrzysz, ile, jak żyć za to, co zostanie, czy najpierw sobie, czując pieniądze, wydajesz je na coś tam, a potem stwierdzasz, że właściwie na tamte zobowiązania brakuje. To też jest obszar władzy, jak funkcjonujesz, jeśli chodzi o twoje finanse. Okej. Okay. Kiedy czytamy historię Dawida i Goliata w 1 Samuela w 17 rozdziale, to było tak, że kiedy Goliat wystąpił, wszyscy Izraelici się wystraszyli. Ci, którzy byli żołnierzami, z zawodu byli żołnierzami nawet, wystraszyli się. Nikt nie chciał wystąpić przeciwko Goliatowi, który szydził z nich. I robił to wiele dni. Skąd Dawid wziął się tam na miejscu, że zobaczył Goliata? Dostał kartę powołania do wojska? Nie, on przyniósł po prostu jedzenie braciom, którzy byli w wojsku. I teraz co się stało dalej? Dawid zobaczył to i jego wewnętrznie zatrzęsło. I powiedział, słuchajcie, jak to jest możliwe, że coś takiego trwa? Z tym trzeba coś zrobić. Jaka była różnica między Dawidem a nimi? Oni nie mieli w ogóle poczucia, że mają władzę, aby rozwiązać ten problem. Oni uważali, że nie mają władzy, ponieważ jak ten Goliat ma prawie 3 metry wzrostu i ma takie uzbrojenie, to żaden z nich mu nie podskoczy. Zresztą podobny problem był tam, gdzie wywiadowcy zostali wysłani. Prawda, wywiadowcy do ziemi Kanaan. Też był ten problem, że oni powiedzieli potem, nie damy rady, bo zbyt dzielni wojownicy, zbyt mocne miasta i tak dalej. Ale co powiedział Dawid, kiedy dowiedział się, że ten Goliat od 40 dni wychodzi, nikt tego nie zrobił? Co Dawid powiedział? Ja pójdę walczyć. No więc jego przekonywali, no jak to, przecież ty nie dasz rady w ogóle i tak dalej, ale co Dawid odpowiedział temu, co przekonywali? Powiedzieli, ty jesteś chłopcem, on jest wojownikiem od młodości. Co powiedział Dawid? Kiedy że kiedy pasł stada, kiedy napadał lew czy niedźwiedź, on stawał w obronie i Bóg był przy nim i Bożą mocą pokonywał te zwierzęta. I powiedział, że ten nieobrzezany Filistyn będzie jak jedno z nich. Czyli Dawid widział, że tą władzę, jaką autorytet, jaką Bóg mu dał wobec zwierząt, troski o stada zwierząt wcześniej, teraz ten autorytet trzeba zastosować wobec Goliata, który szydzi z Boga żywego. I zobaczcie, on mówi, ty idź do Goliata, ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą, zakrzywionym nożem. Ja zaś idę na ciebie w imię Pana zastępów, Boga wojsk izraelskich, którym urągałeś. Dziś właśnie odda cię Pan w moją rękę, pokonam cię i utnę ci głowę. I poniec, niech wiedzą wszyscy zebrani, że nie mieczem ani dzidą Pan ocala, ponieważ jest to wojna Pana, On więc odda was w nasze ręce. Słuchajcie, zapiszcie sobie też ten fragment. Zapisz sobie ten fragment z 1 Samuela 17 rozdziału. To jest do ciebie. To jest do ciebie. Wojna, jaką prowadzisz jako mężczyzna, władza, jaką masz realizować jako mężczyzna, to jest wojna Pana. To jest wojna Pana, to jest wojna Boga, który postawił ciebie w tym miejscu, na tej pozycji i który nadał tobie tą władzę. To jest wojna Pana. I masz iść na to w imię Pana zastępów. Również mamy, czy przez właśnie jakieś pewne ruchy protestu społecznego, czy przez modlitwę, czy przez mądre głosowanie w wyborach, walczyć, czy przez jakieś jeszcze inne rzeczy, o których Bóg może mówić, jak walczyć o to, żeby chronić nasze dzieci na przykład przed demoralizacją seksualną. To, co współcześnie idzie dużymi krokami. Na przykład jedną z takich dróg teraz jest edukacja domowa, czyli to, żeby dzieci uczyć w domu, czyli że one obowiązek szkolny spełniają ucząc się w domu. Jest to czyli tak zwany homeschooling. Gdyby ktoś był zainteresowany, to po spotkaniu mogę więcej o tym powiedzieć, ale w każdym razie jest to też pewne narzędzie, że jeżeli wiemy, że w szkole na pewno dziecko spotka się z czymś, co będzie dla niego szkodliwe, to możemy, ponieważ to prawnie jest wprowadzone, jakby w Polsce, jeśli chodzi o tą seksualizację małych dzieci, to wchodzi coraz większymi krokami. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że w Niemczech rodzice chrześcijańscy, którzy nie zgodzili się, nie zgadzali się na to, żeby dzieci brały udział w zajęciach edukacji seksualnej dla przedszkolaków czy jakichś w ogóle małych dzieci, były przypadki, że niektórzy trafili do więzienia, niektórzy byli pozbawieni praw rodzicielskich, niektórzy emigrowali. Tego typu dylematy mogą być również tak, tu. Ale my jako rodzice mamy właśnie tą władzę daną od Boga i to jest twoja władza jako ojca, żeby troszczyć się o swoje dzieci. Mówię, na przykład jednym z takich narzędzi, żeby te dzieci chronić, może być edukacja domowa. Przy okazji ma ona jeszcze szereg innych zalet, ale teraz nie będę tego rozwijać. W każdym razie jest to wojna Pana. To jest wojna Pana. I bardzo ciekawa jest historia Arki Przymierza. To, co wcześniej mamy, chyba 1 Samuela 3, 4, 5, 6 rozdział. Ja już nie zdążę tego czytać, powiem to krótko w streszczeniu, ale jak tam to wyglądało? Zaczynamy od tego, że kiedy Samuel był powołany i Samuel jest u Helego, Bóg mówi przez Samuela, że osądzi dom Helego, ponieważ synowie jego ściągają na siebie przekleństwo, a on ich nie skarcił. I synowie Helego, Honfi i Pinchas, oni mieli funkcje, można powiedzieć, tam związane z kultem Boga, natomiast żyli w rozpuście, przyjmowali łapówki, w ogóle nie spełniali tego. I Bóg mówi, że ma to przeciwko Helemu, że on ich nie skarcił. On im mówił, że to jest źle i nie róbcie tego, ale oni dalej robili i on nic nie zrobił. A Heli przynajmniej miał wtedy władzę, aby usunąć ich z tego miejsca. I teraz co się dzieje dalej? jest niedługo po tym bitwa z Filistynami. Ci synowie zostają zabici. Izraelici, kiedy im źle idzie ta bitwa, mówią, to przez to nam idzie źle, że nie mamy Arki Pańskiej. Sprowadzimy Arkę Pańską, to wygramy bitwę. Sprowadzają Arkę Pańską, przynoszą na pole bitwy. Filistyni widzą Arkę Pańską i co Filistyni do siebie mówią? Przegraliśmy, bo ich Bóg przybył do nich, przybyła Arka Pańska. I teraz co dalej? Mówią, dobra, walczymy, Filistyni mówią, no nie uciekamy, walczymy dalej, ale przegramy. Filistyni walczą dalej i ku swemu zaskoczeniu wygrywają. Arka Pańska dostaje się do nich, jest w obcych rękach. Filistyni stwierdzają, no znaczy ta Arka Pańska jednak nie ma żadnej mocy, to jakaś lipa z tym Bogiem Izraela. I stawiają ją w świątyni swojego bożka. I co tam się dzieje, pamiętacie? Bożek się wywraca, tak. I codziennie znajdują tego bożka wywróconego i zaczynają coś rozumieć. Jednak ta Arka ma coś wspólnego z prawdziwym Bogiem i ten Bóg wyraźnie mówi, ja nie chcę być tutaj, to nie jest moje miejsce. Więc sami Filistyni postanawiają oddać tą Arkę. I jeszcze robią to w sposób, pewną formułę, pewną szczególną, z darami i tak dalej, bo zaczynają, widzą moc Boga Izraela. I teraz na czym polegał problem jednej i drugiej strony? Izraelici myśleli, którzy wtedy byli właśnie daleko od Boga, myśleli magicznie, że jak ta Arka Pańska będzie obecna, to im zapewni zwycięstwo. I koniec, i tyle. Myśleli magicznie. Bóg za tym nie stanął. Natomiast Filistyni potem popełnili błąd polegający na tym, że stwierdzili, że to jest w ogóle lipa. No więc Filistynom Bóg pokazał, że to nie jest w ogóle lipa i jakby oni sami zdecydowali, że oddadzą. Więc dlaczego o tej historii mówię? Ona pokazuje, przeczytajcie też te cztery rozdziały przynajmniej, pokazuje również dobre i złe rozumienie autorytetu. I autorytetu Helego, i autorytetu w sensie, kiedy mamy autorytet ze względu na to, że jesteśmy wierzącymi. Że nie możemy tego traktować magicznie w ten sposób, że mamy jakiś autorytet, tak jak oni mówili o Arce Pańskiej, jeśli naprawdę oni byli daleko od Boga. Bo prawdziwy Boży autorytet będziesz miał wtedy, kiedy będziesz żył w bliskości z Bogiem. Kiedy żyjesz w osobistej relacji z Bogiem i w przyjaźni z Nim. I teraz, jakie tematy są szczególnie na czasie? Dla nas jako mężczyzn teraz. Po pierwsze, rozpoznawanie woli Bożej. Czyli to, żebyśmy każdy z nas miał osobistą relację z Jezusem, żebyś mając tą osobistą relację z Jezusem codziennie szukał Jego prowadzenia. Codziennie starał się i chciał usłyszeć Boży głos i był posłuszny Duchowi Świętemu. Codziennie. Nie żyć tym, co kiedyś było, tylko Bóg jest żywy. Codziennie szukać Jego prowadzenia, codziennie starać się słyszeć Jego głos. Drugi punkt, drugi taki obszar, w którym widzimy współcześnie bardzo dużo do zrobienia, to jest temat przekazywania wiary dzieciom, wierzące dzieci. To się przede wszystkim, jeśli chcesz, żeby twoje dzieci były wierzące, to przede wszystkim zaczyna się od tego, żeby u ciebie samego była pasja dla Jezusa i aby w twoim domu było środowisko żywej wiary. Nie tylko to, żeby było środowisko religijne. Coś więcej. Żeby to środowisko, w nim było Boże życie. Żeby dzieci widziały to Boże życie. Żeby były cały czas wewnątrz. Następny temat, szczególnie na czasie, to jest przekaz pokoleń. Konieczność świadomej strategii kształtowania młodego pokolenia. Otóż współcześnie również jest bardzo duża słabość, jeśli chodzi o pewne koncepcje wychowawcze, w sensie takim, że rodzice się często gubią, właściwie mówią, no my nie wiemy, jak te dzieci wychowywać. I jeżeli pytamy, jakie masz cele dla nich, no ogólnie, no chciałbym, żeby były wierzące, żeby były przyzwoitymi ludźmi, no żeby miał dobry zawód, żeby nie były bezrobotnymi, no przyzwoitym człowiekiem. No i to wszystko dobrze. Ale współcześnie kiedy presja zewnętrzna rośnie tak jak nigdy do tej pory, to już się robi za mało. Tylko potrzeba pewnej strategii. Po prostu strategii, jak to robić. Czwarty taki temat, szczególnie na czasie obecnie, jeśli chodzi o tą władzę mężczyzny, o te pola, w których potrzeba zatroszczyć się, to jest ochrona dzieci i całej rodziny. Ze względu właśnie na te programy demoralizacji, zagarniania dzieci, również od wielu innych stron. Czy temat właśnie konfliktu prawa państwowego z prawem Bożym. Nawet do tego stopnia, że od rodziców żąda się poddania ich dzieci postępowaniu niezgodnym z wolą Bożą. Jest absolutnie niezgodne z wolą Bożą, żeby sześciolatek uczył się masturbacji, czy żeby uczył się o tym, że mogą być różne orientacje seksualne. To jest absolutnie niezgodne z wolą Bożą. Więc takie rzeczy tutaj, to jest temat do ochrony. I teraz chciałem powiedzieć o kilku narzędziach, jeśli chodzi to związanych z książkami, w tych najbardziej wrażliwych tematach. To będzie taki przerywnik, jeszcze potem wrócimy do naszego wątku, ale jeśli chodzi o rozpoznawanie woli Bożej, właśnie tutaj zresztą większość tych książek w Krakowie jest wydana, to Prowadzenie przez Ducha Świętego. To jest książka, którą Eberhard Milan napisał, to jest Niemiec, założyciel ruchu Nowe Życie dla Rodzin. On napisał ją dla Stowarzyszenia Biznesmenów Pełnej Ewangelii. Nie wiem, czy kiedyś ktoś z was słyszał o tym, że istnieje coś takiego. Na świecie taka organizacja. Stowarzyszenie Biznesmenów Pełnej Ewangelii. Właśnie biznesmenów bardzo radykalnie zaangażowanych. I to jest w taki bardzo męski sposób napisane pewne wskazówki na temat rozpoznawania woli Bożej. To jest pewne narzędzie w tym temacie. W temacie przekazywania wiary dzieciom, no to właśnie dwie książki napisane przez moją żonę i jej męża. Jedna rok temu, Wierzące dzieci, ta jedna jest ogólnie o pewnych wskazówkach, jak przekazywać wiarę dzieciom. Natomiast druga część, Wierzące dzieci, reanimacja, to było wydane w kwietniu tego roku, miesiąc temu, o tym, jak odbudowywać w dzieciach żywą wiarę, czyli o tym, jak reagować, kiedy dzieci od wiary jakoś odpadają. Jakby no, to jest pewna logiczna całość, czyli część druga funkcjonuje z pierwszą. Natomiast w temacie właśnie tego przekazu pokoleń, świadomej strategii kształtowania nowego pokolenia, to jest książka pod tytułem Skarb pokoleń, oryginalny tytuł Ancient Paths, dawna ścieżka, oparty na wersecie z Jeremiasza 6,16, gdzie Bóg mówi przez Jeremiasza, przez proroka Jeremiasza, powróćcie do dawnych ścieżek. Mówi do Izraelitów, którzy odeszli wtedy daleko od Bożego modelu funkcjonowania, powróćcie do dawnych ścieżek. I autor tutaj rozwija ten temat właśnie świadomego kształtowania młodego pokolenia, jak przekazywać te skarby, jakie mamy i w jaki sposób możemy to nowe, po prostu, żeby to było skuteczne również. Ta książka wyszła tutaj w Krakowie z druku wczoraj, także dzisiaj już tu jest, bo przed naszym spotkaniem wydawca przywiózł na moją prośbę. Norm Willis to jest amerykański pastor. I teraz tak. Jeżeli chodzi o temat jeszcze ochrona dzieci i całej rodziny. Zobaczmy. Jeśli my jako rodzice myślimy o czymś takim jak program wychowawczy dla naszych dzieci, co byśmy chcieli uzyskać, to bardzo wiele ludzi czy instytucji również ma dla naszych dzieci swoje programy wychowawcze. I one mogą być na tle ideologicznym, czyli na przykład właśnie polityczna poprawność, tolerancja, gender. Mogą być na tle seksualnym, czyli właśnie ta edukacja, seksualizacja dzieci, akceptacja wynaturzeń czy zboczeń. Mogą być na tle religijnym, czyli New Age, islam, ateizm. Mogą być na tle prawnym, czyli kontrola wychowania dzieci przez państwo. Czyli że państwo uważa, że ma większy autorytet nad dziećmi niż rodzina. Mogą być na tle stylu życia, czyli na przykład konsumpcjonizm, wychowywanie bezmyślnych ludzi poddanych elitom, czy mogą być pewne programy wychowawcze na tle medycyny, czyli na przykład to, żeby dzieci akceptowały takie rzeczy jak aborcja, antykoncepcja. I to są różne obszary, gdzie no, potrzeba, żeby być świadomym i też tą władzę mężczyzny, władzę naszą podejmować, żeby nie dopuszczać, aby dzieciom działa się krzywda. I co jest podstawową różnicą? Dlaczego to powołanie jest takie ważne? Zobacz. Celem programów wychowawczych obcych środowisk jest zagarnięcie naszych dzieci, wykorzystanie ich potencjału do czyichś celów. Natomiast celem programu wychowawczego wierzących rodziców jest obdarzanie dziecka miłością i ukierunkowanie jego potencjału na chwałę Bożą i dla jego królestwa. I to jest zadanie, do którego Bóg tobie dał władzę. I to jest władzą mężczyzny, absolutnie jedną z części władzy mężczyzny jest właśnie to, żeby obdarzać dzieci miłością i ukierunkować jego potencjał na chwałę Bożą dla jego królestwa. A teraz, bo tak, zbliżamy się do końca, to jeszcze z tego się wycofam. Jeszcze chciałem parę uwag z notatek, które robiłem jeszcze potem powiedzieć. Po pierwsze, jest pewna specyfika, jeśli chodzi o rolę ojca wobec córki. Znaczy, oczywiście jest wpływ, może jednak przerzucę ten slajd, jest bardzo duży wpływ, tego nie mamy czasu omawiać, wpływ ojca na osobowość dziecka. Kiedyś opracowaliśmy takie zestawienie. Natomiast jedna krótka uwaga. Szczególną rolę ty jako mężczyzna masz, jeśli chodzi o kształtowanie osobowości córki. Ponieważ są tutaj dwa podstawowe niebezpieczeństwa. Jeśli ty jako ojciec zaniedbasz bliskość z córką, to żeby ona czuła twoją akceptację, to żeby ona nie miała zachęty swojej strony, jeśli nie będziesz jej poświęcać uwagi, nie będziesz jej chwalić, nie dasz jej do zrozumienia, że jest wspaniałą dziewczyną i tak dalej, to ona, czując się niedoceniona, może zacząć szukać tej akceptacji u chłopaków albo nawet u znacznie starszych od siebie mężczyzn, szukając tego brakującego kawałka ojcostwa. I niestety często takie szukanie kończy się potem w łóżku również. Drugim problemem jest, jeżeli ty jako ojciec przesadzisz z rozpieszczaniem córki, czyli to jest to pieść dziecko, a wprawi cię w osłupienie, taki werset jest też, jeżeli przesadzisz i postawisz córkę wyżej niż żonę, jeśli zaburzysz ten porządek hierarchii w rodzinie, to wtedy ona wyrośnie ze świadomością, że ona jest pępkiem świata i może oczekiwać, że również jej mąż potem będzie tylko kimś do zaspokajania jej zachcianek i może w ogóle mieć trudności z funkcjonowaniem jako żona według Bożego modelu. Czyli to jest twoja rola właśnie, wszyscy z was, którzy mają córki, czy będą mieli córki, bardzo na to zwróćcie uwagę. Akceptacja i docenienie, łącznie z tym, żeby naprawdę w zdrowy sposób tą córkę przytulić, ucałować. Nie, prawda, to nie jest żadne molestowanie, ale przede wszystkim właśnie okazywać to i doceniać ją, żeby ona wychowywała się ze świadomością, że jest warta, jest cenna. I oczywiście świadomość tego, jasne, bezwarunkowej miłości. To jest zupełnie inny temat, którego też nie mamy czasu rozwijać. Jak ważne jest to, żeby dzieciom mówić, kocham cię za to, że jesteś moim dzieckiem. Nie za to, że jesteś ładny, grzeczny, masz porządek, tylko wyłącznie za to, że jesteś moim dzieckiem. Tak jak Bóg nas kocha. Teraz jeszcze z pewnych takich rzeczy. W drugim Tymoteusza, w drugim rozdziale, w trzecim wersecie, wiecie, dlaczego ten zespół ma nazwę 2 Tymoteusz 2:3? O czym tam jest napisane? O tym, żeby być żołnierzem Bożym i walczyć. To, co, do czego jesteś powołany, to jest walka. To jest walka naprawdę, to jest ciężka walka często. To nie jest statek wycieczkowy, tylko to jest statek wojenny na którym funkcjonujesz. To jest walka. Jest z tym związane wyrzeczenie, cierpienie i tak dalej, i to są koszty. Natomiast jest potem wielka nagroda, wielkie błogosławieństwo. Więc jedną z rzeczy, którą możesz zrobić jako ojciec również, szczególnie właśnie na etapie, właśnie znaczy wtedy, kiedy dzieci są małe, to zrobić wszystko, żeby twoja żona mogła być z dziećmi w domu. Żeby była z dziećmi w domu, żeby nie posyłać dzieci do przedszkola, żeby jak najdłużej być w domu, jak najdłużej one były napełniane w domu, załatwić kontakty z innymi dziećmi, również z rodzin wierzących, ale nie posyłać dziecka do placówek opiekuńczych. Znowu to jest duży temat. Jeśli ktoś chce na ten temat szerzej rozmawiać, to powiem. Dzisiaj na Ewangelii, w Kościele, co było mówione? Co Jezus mówił do uczniów? Nie jesteście z tego świata. I musimy o tym pamiętać. Nie jesteśmy z tego świata. Żyjemy w tym świecie, ale nie jesteśmy z tego świata. I mamy wprowadzać, nasza władza jest po to, aby wprowadzać Boży porządek w naszych rodzinach. I tam, gdzie potrzeba, gdzie coś się dzieje nie tak, reagować. Reagować i wprowadzać Boży porządek. Czy pamiętacie, co się działo, kiedy za czasów króla Jozjasza znaleziono Księgę Prawa? Co zrobił król, kiedy tą Księgę Prawa mu przyniesiono i przeczytano? Co zrobił król Jozjasz wtedy? Pamiętacie? Ta była czytana, rozdarł szaty, powiedział: ludzie, myśmy w ogóle od tego odeszli, my w ogóle tak nie żyjemy. Trzeba to przeczytać, trzeba to, żeby to lud poznał i trzeba zrobić porządek. I zrobił bardzo głęboką reformę wszystkiego, co dotyczyło właśnie funkcjonowania sfery religii. Tak zwana reforma Jozjasza. I zrobił bardzo głęboki porządek. Ponieważ w pewnym momencie uświadomił sobie, że ta rzeczywistość, którą ma przed sobą, kompletnie się nie zgadza z tym, co Bóg powiedział w swoim słowie. Jozjasz mógł się obawiać, no ale już ludzie się przyzwyczaili. To już ileś tam pokoleń trwa, to już coś. No jak teraz zrobię? Będą mi nie powiedział, nieważne. Robimy z tym porządek. Podobne rzeczy były też za króla Ezechiasza. Też możecie o tym czytać w Biblii. Na początku Księgi Jozuego też jest ciekawe, że chociaż z Jozuem też nie wszystko było tak różowo, bo tam chyba z 4 czy 5 razy Bóg mówi do niego: bądź mężny i mocny. Czy Bóg powtarzałby Jozuemu to tyle razy, gdyby on nie miał z tym problemu? Ja podejrzewam osobiście, że dlatego mu tyle razy powtarzał, że Jozue mógł mieć problem w tej dziedzinie. Ale wiemy, że pokonał ten problem. I potem w pierwszym rozdziale Księgi Jozuego pod koniec oni mówią: wszystko, co tam mówisz, zrobimy to je posłusznie, jak byliśmy Mojżeszowi. Trochę koloryzują, oni tak nie do końca byli posłuszni Mojżeszowi, tam wybrzydzali na niego często, ale tylko mówią: byle ty byś był blisko Boga. Już troszkę parafrazuję, już chyba nie bardzo mamy czas, żeby to czytać z Biblii. Koniec pierwszego rozdziału Jozuego. Teraz, jakie jeszcze obszary władzy masz jako mężczyzna? Masz obszar władzy, żeby dbać o zdrowie rodziny. Masz obszar władzy, żeby dbać o to, czy twoja rodzina dobrze się żywi, czy w twoim domu ty, żona, dzieci, czy jecie rzeczy zdrowe i napełniacie wasz organizm, świątynię Ducha Świętego, rzeczami zdrowymi, czy żywicie się według modelu chipsy, cola, hamburger i tego typu rzeczy. Masz władzę. Masz władzę mężczyzny, jak się sam żywisz i jak żywi się twoja rodzina. Masz władzę nad swoim trybem życia. Czy dbasz o to, żeby noc, którą Bóg dał do spania, wykorzystywać na spanie, a dzień, który dał do pracy, na pracę? Czy odwrotnie robisz? I w ogóle masz władzę nad sobą i nad innymi w sprawie nałogów. Czy jesteś wolny od nałogów? Masz władzę nad sobą. Jeśli naprawdę chcesz rzucić jakiś nałóg, to to choćbyś nie miał wrażenie, że nie dasz rady, Jezus, który w tobie żyje, jest mocniejszy i możesz to rozwiązać. Więc tu wszędzie masz władzę. Tak samo masz władzę, aby kiedy u ciebie w domu ktoś choruje, modlić się o to, żeby Bóg dotknął tą osobę i modlić się o Boże uzdrowienie. To też jest powołanie mężczyzny, żeby pierwszemu z tym wychodzić i mówić, kiedy jest taki problem, szukać najpierw Boga. To jest o królu Asie jest napisane, że w chorobie szukał najpierw lekarza, a nie Boga. Więc modlić się, zaczynać przede wszystkim od tego, żeby modlić się i przedstawiać Bogu tą sytuację. I walczyć w modlitwie, jakby to, że równolegle idą rzeczy związane z leczeniem jako takim, to jest jedna sprawa. Natomiast cały czas po prostu przedstawiać to Bogu i nieść to. Żeby stawać w wyłomie. To, co jest w księdze Jeremiasza, to jest chyba 22 rozdział, nie jestem pewien, gdzie Bóg mówi, że szukałem męża, który by stanął w wyłomie. Tam, gdzie się coś źle dzieje. Żeby wtedy przychodzić i modlić się i również wstawiać się, że jeśli żona czy dzieci mają jakiś, czy znajomy ma jakiś problem, to modlić się za niego i przynosić do Boga, jakby właśnie starać się stawać w wyłomie. Czy wreszcie to ostatnia myśl z tej serii, to jest kwestia pokonywania męskiej bierności. Bo a to już jako taki zostawimy właśnie jako pewien taki rodzynek na koniec. Myślę, że jednym z głównych problemów w naszym kraju jest problem męskiej bierności. Ja wiem, ja też ciężko z tym się zmagam. Nie miałem w swojej rodzinie dobrych wzorów w tym temacie. Chyba większość mężczyzn w Polsce była wychowana w modelu takim, gdzie matka była znacznie bardziej aktywną osobą w domu niż ojciec. Ci, którzy mieli aktywnego ojca naprawdę bardzo dobrze trafili i to mają wielkie błogosławieństwo od razu, ale średnio rzecz biorąc większość jest tak, jest bardzo dużo rodzin takich, gdzie w ogóle bez podejmowania pewnej odpowiedzialności przez kobiety rodziny by mogły nie przetrwać i to jest to coś, gdzie mężczyźni potrzebują przełamać. Myślę, że właśnie te inicjatywy jak Mężczyźni Świętego Józefa to są właśnie, dlatego również one się rodzą, że gdzieś ten problem coraz bardziej jest widoczny. I zobaczcie, tenże właśnie patron, kiedy on w środku nocy dostał wiadomość, słuchaj, teraz zbieraj się i trzeba uciekać, bo zrobiło się niebezpiecznie. I wasza rodzina może tego nie przeżyć. To co zrobił? Co zrobił wtedy? Wziął rodzinę, wziął, tak, żonę i dziecko i cała święta rodzina zdążyła zwiać z tego miejsca, zanim przyszli żołnierze Heroda, którzy wymordowali wszystkie dzieci do 2 lat. A co mogłoby być, gdyby stwierdził, no teraz jestem zmęczony, nie mam siły na to. To ja się wyśpię i rano o tym pomyślę. Albo znalazł jakiś inny powód, dlaczego nie. Właśnie to było podjęcie odpowiedzialności. To była ta aktywność, że kiedy dostał pewien sygnał, jako głowa rodziny, pewien konkretny sygnał, od razu poszedł za tym. To jest niesamowite, ale dzięki temu zostało uratowane życie Zbawiciela. Okej, to już pytania do rozmowy w grupach, więc myślę, że chyba w tym miejscu skończymy. Także naprawdę jesteś powołany jako mężczyzna do tych obszarów władzy, które masz. Możesz to wykonać. Jesteś uzdolniony. Jezus żyje w tobie i po prostu mocą Bożą możesz to wykonać. I zapraszam też na koniec tam do tych książek również. No i dziękuję za cierpliwość. Troszkę chyba przedłużyłem. Niech będzie chwała naszemu Bogu za ten czas.
Bardzo dziękujemy Ci, Piotrze, za to słowo. Bardzo dziękujemy Ci za Twoje świadectwo i za to naprawdę niesamowity wykład. A Tobie, Panie, dziękujemy za to, że Ty, Panie, powołałeś nas do tego, byśmy byli mężczyznami. Że Ty, Panie, chcesz, abyśmy w sposób aktywny i odpowiedzialny podejmowali to, co Ty dla nas przygotowałeś. Że Ty, Panie, chcesz, abyśmy wchodzili w te role, które Ty masz dla nas, abyśmy, Panie, byli mężczyznami zdolnymi do służby, zdolnymi do brania odpowiedzialności za siebie i za tych, których nam powierzasz. Panie, prosimy Cię o to, byś Ty wyposażał nas i umacniał nas, byś Ty, Panie, dawał nam siły i odwagi do tego, byśmy wchodzili aktywnie, odważnie w te miejsca, które dla nas przygotowałeś. Amen. Zanim wyjdziemy, mamy czas na spotkania w małych grupach. Ja rozumiem, że części z nas może tego czasu już brakować na to, żeby zostać. Więc umówmy się w ten sposób. Każdy z nas na kartce ma tutaj przydzielony numer grupy. I na sali są osoby z takimi kartkami. I zapraszam do tego, żeby dopasować numer z kartki do numeru osób, które tutaj są i pokazują te numerki. I byśmy mogli zostać i podzielić się odpowiedzią na te trzy pytania, które Piotr przygotował dla nas. Mamy je na kartce. Natomiast jeżeli ktoś naprawdę nie może zostać, to proszę, aby zanim stąd wyjdzie, wymienił się numerem telefonu z innym mężczyzną tu na sali. Po to, żeby jutro zadzwonić i porozmawiać sobie na te trzy pytania, na te tematy, na tych kartkach. Po to, żeby naprawdę nie zostawić tego tematu, żeby nie zrezygnować z tego dzielenia, bo myślę, że ono jest dla nas bardzo ważne. Ja ze swojej strony już bardzo Wam dziękuję. Przypominam o jutrzejszym spotkaniu, o spotkaniu z najbliższą sobotę i o kolejnych spotkaniach, które mamy też w ogłoszeniach. I zachęcam do wypełnienia ankiety, która jest też tutaj na kartkach. Bardzo dziękuję.